magazyn Polska. Wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który w skrócie można nazwać think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest socjolog, psycholog, metodolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, członek zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, doktor habilitowany Michał Łuczewski. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Kongres jest takim miejscem, gdzie dokonuje się szeregu prób zdiagnozowania rzeczywistości, a socjologowie też przecież badają tę naszą rzeczywistość pod kątem zmian społecznych i relacji, jakie zachodzą między ludźmi. Wydaje się, że teraz socjologia ma sporo do roboty, ta dziedzina nauki, bo wiele w społeczeństwie się zmienia.
Tak, chyba żyjemy w takim najciekawszym momencie, takim momencie przesilenia dziejowego, gdzie jakaś dawna Polska odchodzi, rodzi się nowa Polska, podobnie ta Europa, do której wchodziliśmy, jest już zupełnie inną Europą, ten świat i zachód, do którego aspirowaliśmy, też się okazał innym światem i zachodem, więc jesteśmy w momencie takiego przesilenia dziejowego i teraz trzeba się w tym momencie odnaleźć. Wiadomo, że socjologia może nam tutaj trochę pomóc, ale to jest tylko mapa, a nie zbiór zasad, jak powinniśmy się po tej mapie poruszać.
Dotknął pan tej terminologii zmiany, która jest bardzo mocno obecna chyba w teoriach, najbardziej przynajmniej w mainstreamie znanego socjologa Zygmunta Baumana. On mówi o takiej płynnej ponowoczesności, czyli właśnie takim zaniku właściwie państw narodowych i tworzeniu się takiej płynnej struktury narodowej, tożsamościowej.
Tak, to jest według mnie dobra bardzo diagnoza. Bauman był na pewno takim socjologiem kontrowersyjnym, też krytykowanym za nie tyle za jego teorię, ale też za taką dość pogmatwaną linię życia. I wydaje się też za to, że jakoś ze swoją przeszłością nigdy się nie dogadał. Natomiast ta taka intuicja, że żyjemy w płynnej nowoczesności, jest bardzo ciekawa, bo ona chyba dobrze opisuje. Ta metafora płynności dobrze opisuje to, gdzie jesteśmy, bo pomyślmy sobie o rodzinie, której kształty stają się coraz bardziej płynne, o naszych instytucjach, nawet o finansach, można powiedzieć zwłaszcza o finansach, które zaczynają płynąć i inflacja rzeczywiście sprawia, że te nasze finanse gdzieś tam zaczynają spływać ulicami. Ale to nie chodziło tylko o taką intuicję, która mówi, że wszystko się zmienia, bo można powiedzieć, że wszystko się zmienia od początku świata, tylko taką intuicję, która mówi, że nam trudno się w tym świecie odnaleźć. I Bauman podkreślał, że w takim świecie płynności będą się pojawiały też takie silne tożsamości, takie tożsamości, które będą kładły nacisk na stabilność, na właśnie naród, na państwo. I wydaje się, że tak jak patrzymy na świat, widać taką polaryzację między tymi zwolennikami właśnie płynnej nowoczesności, a z drugiej strony zwolennikami takiej wizji prawa, wizji jakiejś stabilności. No i pytanie właśnie, jak z tego wszystkiego wybrnąć, bo wydaje się, że jesteśmy na pewno rozrywani przez te takie dwa prądy.
Ale do tych diagnoz Zygmunta Baumana brakuje w nich jednak tego nowego czynnika determinującego, wydaje się bardzo silnie determinującego współczesne społeczeństwo, czyli całej tej sytuacji pandemicznej. Nieraz na kongresie diagnozy, analizy związane ze zmianami gospodarczymi, ekonomicznymi, takimi popandemicznymi zmianami świata w trakcie pandemii też były często wysnuwane i wydaje się, że tutaj socjologia też będzie miała sporo do powiedzenia, bo to społeczeństwo wydaje się pod wpływem tych czynników też chyba bardzo zmieniać.
Zdecydowanie. Na pewno Polska jest poddana takiej potrójnej presji, tak bym to określił. Pierwsza presja przychodzi do nas z zachodu, czyli to jest ten zmieniający się zachód, który coraz mocniej stawia na ekologię, który można powiedzieć tworzy jakąś nową religię. I mówię tutaj nie żeby wyśmiać, czy żeby się jakoś dystansować, ale na pewno Na pewno Zachód w takim postchrześcijańskim świecie, w jakim on żyje, na pewno znalazł jakąś nową religię, taką nową religię, która daje mu sens. No i to jest taka religia.
Ja wejdę w słowo, nawet spotkałam się z takim rozróżnieniem na ekologię i na ekologizm.
Tak, więc tutaj mam do czynienia pewno z taką radykalizacją postulatów ekologicznych. I wydaje mi się, że to też jest nieprzypadkowo, i to jest drugi szok, z którym się mierzymy, to jest właśnie ten szok związany z pandemią. Że to też nieprzypadkowo właśnie po pandemii wchodzą takie pomysły jak Fit for 55, bo to pokazuje coś takiego religijnego o zachodzie Europy, że próbujemy chyba tą naturę, ten świat, ten glob, kulę ziemską jakoś przebłagać. Chcemy powiedzieć, już zawsze będziemy grzeczni, będziemy oszczędzać papier, będziemy segregować śmieci, będziemy ograniczać dwutlenek węgla, ale żeby więcej już nigdy natura nas nie ukarała. Jest taka bardzo pierwotna intuicja, że natura w jakiś sposób nas atakuje tym wirusem, a my próbujemy, tak jak właściwie w jakimś świecie antycznym, tę naturę przebłagać. Więc mamy tutaj te dwa szoki. No i jeszcze jest trzeci szok, może teraz taki najbardziej wyrazisty. To jest szok, który przychodzi do nas ze wschodu. Ta najbardziej bezpieczna granica, jaką była granica między Polską a Białorusią, to była chyba tak najpilniej strzeżona granica, bo nie tylko ze strony Unii Europejskiej i Polskiej, ale też ze strony Białorusi, raptem stanęła w ogniu. No i teraz mam do czynienia z takim potrójnym szokiem i społeczeństwa mogą się różnie zachowywać właśnie w konfrontacji z takim niepokojem. No i polskie społeczeństwo wydaje się pogłębiać te podziały, które były między nami. Czyli to jest taki ciekawy paradoks, że my czasami mamy taki autostereotyp, że mówimy, że Polacy łączą się w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa, że jakby była wojna, to Polacy by się wreszcie jakoś zjednoczyli. No ale właśnie można powiedzieć, jest wojna, jest pandemia, jest zmiana reguł w Unii Europejskiej, a my się i tak nie łączymy, i tak nie budujemy solidarności, tylko się coraz bardziej dzielimy. No i wydaje mi się, że ta reakcja polskiego społeczeństwa jest na przykład inną reakcją, jak porównamy ją z Niemcami, które się to społeczeństwo wydaje się takie znacznie bardziej spokojne, ale za to jest podobna dość do reakcji społeczeństwa amerykańskiego, które też jest niezwykle podzielone i ta pandemia na pewno pogłębiła podziały amerykańskiego społeczeństwa, czyli polaryzacja zamiast solidarności.
Jeśli mówimy o polaryzacji, to powiedzmy też trochę o takiej unifikacji, o takiej globalizacji pewnych postaw społecznych, bo wydaje się, że pewne trendy w Europie Zachodniej stworzenia takiego jednego modelu rodziny na przykład, czy człowieka funkcjonującego w społeczeństwie, też są jakoś ustalane i potem przekazywane innym państwom Unii Europejskiej jako taki wzór do naśladowania. Czy my zatracamy swoją tożsamość polską, swoją wyjątkowość, swoją odrębność, czy może się wtapiamy coraz bardziej w takiego właśnie człowieka Europejczyka.
Mi to przypomina taką sytuację, którą ja się zajmowałem, to znaczy w jaki sposób cesarstwo austriackie wpływało na polskie ziemie. I po rozbiorach cesarstwo austriackie wprowadziło modernizację na te polskie ziemie, mówię tutaj o Galicji. I wiele można by powiedzieć, polskojęzyczni chłopi mogli takiemu cesarstwu zawdzięczać. No, na przykład to, że mogli się odwoływać gdzieś do sądów w Wiedniu, że taka arbitralność lokalnej administracji, lokalnej polskiej władzy została w jakiś sposób ukrócona. No ale z drugiej strony kosztem tego była taka niesłychana uległość polskojęzycznych chłopów wobec imperium austro-węgierskiego. I oni właśnie nie byli Polakami, tylko stali się takimi cesarskimi dziećmi. I co więcej, wtedy, kiedy Polacy próbowali wybić się na niepodległość, to była taka radykalna, demokratyczna, dzisiaj byśmy powiedzieli liberalna szlachta, no to właśnie ci polskojęzyczni chłopi byli pierwszymi, którzy podczas rabacji galicyjskiej tych Polaków, patriotów zaatakowali. No i wydaje mi się, że dzisiaj mamy też do czynienia z podobną sytuacją. To jest taka sytuacja, może jeszcze nie imperium, ale na pewno takiej ponadnarodowej instytucji, jaką jest Unia Europejska, która ma na pewno roszczenia do tego, żeby stać się państwem. No i ona też w pewien sposób tworzy takich chłopów z nas, takich chłopów, którzy będą dziękowali za dotacje, za modernizację, za to, że mamy ładne drogi, ale nie będą w stanie stworzyć jakiegoś własnego podmiotowego ruchu. Nie będą się w stanie przeciwstawić imperium. No i to jest, zgadza się z tym dokładnie, co pani mówi, że jesteśmy w takiej bardzo z punktu widzenia socjologa ciekawej, a z punktu widzenia obywatela polskiego czy polskiej patrioty niepokojącej sytuacji, że jesteśmy pod coraz większym naciskiem ze strony tego imperium, ze strony centrum. No i się zamieniamy w takich właśnie polskojęzycznych, już może nie chłopów, tylko polskojęzyczną klasę średnią, która będzie powtarzała właściwie te takie wizje ideologiczne, które przychodzą do nas z Zachodu. No, będziemy, mówiąc poetom, no będziemy takimi papugami narodów, a nie właśnie, powiedzmy, nie wiem, żubrami, takimi swojskimi, które idą gdzieś tam swoją własną drogą, bo też nie o to chodzi, żebyśmy byli jakimś takim pawiem, o którym mówił Słowacki. Więc fajnie i dobrze by było, gdybyśmy umieli zachować naszą tożsamość, ale wydaje mi się, że to jest niezwykle trudne i rzeczywiście, jeśli mielibyśmy porównać to, co się dzisiaj dzieje, to myślę, że można by to porównać do jakiegoś takiego drugiego chrztu Polski, tak jak kiedyś właśnie z zachodu czy z południa przyszedł do nas katolicyzm, wtedy jeszcze chrześcijaństwo, bo to było przed podziałem. Tak teraz przychodzi do nas druga religia i w mojej perspektywie właśnie chrześcijaństwo dało nam tożsamość, sprawiło, że staliśmy się jednym z takich krajów cywilizacji Zachodu. Tak ta nowa religia, religia przekroczenia, transgresji, religia takiej religia płynności, wydaje mi się, że może mieć dla nas bardzo opłakane skutki.
Do rozmowy z Michałem Muczewskim wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, w której posłuchamy utworu Michała Lorenca.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W drugiej części naszej audycji kontynuuję rozmowę z Michałem Muczewskim, członkiem zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt. Socjologia jako nauka jest stosunkowo młodą nauką, ma też różne funkcje, ale to, co mnie trochę zafrapowało, to, że trudno czasami rozstrzygnąć, czy taka socjotechnika, inżynieria społeczna również może być zaliczana w ogóle do socjologii. W tym momencie z tej nauki humanistycznej robi się ta socjologia trochę tutaj niebezpiecznym narzędziem.
Tak, to jest dobre pytanie i to pytanie towarzyszy socjologii od samego początku. Wydaje się, że od swojego twórcy, czyli od Augusta Comte'a w XIX wieku, socjologia miała takie tendencje do tego, żeby nie tylko opisywać rzeczywistość, ale też, żeby ją zmieniać, żeby na nią wpływać, żeby właśnie być socjotechniką. No Comte szedł tam bardzo daleko, bo on uważał, że socjologia będzie właściwie religią przyszłości. To znaczy, już my nie będziemy potrzebowali religii przeszłości. On patrzył w ten sposób na chrześcijaństwo, na katolicyzm w szczególności. Nie będziemy potrzebowali też filozofii, no ale właśnie socjologia pozwoli stworzyć jakąś taką religię ludzkości. I tutaj pod tym względem Comte był, można powiedzieć, dość pocieszny, bo on próbował stworzyć tę religię ludzkości, pisząc do generała jezuitów, czy pisząc do papieża, marząc o tym, żeby wygłosić kazanie z katedry Notre Dame. Ale to wszystko było takie pocieszne i to się jakoś, można powiedzieć, plasowało w jakimś spektrum dziwaczności, takich geniuszy XIX-wiecznych. No ale dzisiaj, po pierwsze, socjologia ma o wiele większe pole do popisu niż w wieku XIX, dlatego że może korzystać z tych big data, więc ona staje się po prostu czymś niemal niezbędnym do tego, żeby się w takim świecie, gdzie tak danych jest tak dużo, żeby się w ogóle odnajdywać. Wiadomo, że ona może też służyć temu, żeby odpowiednie algorytmy na naszych TikTokach czy Facebookach zostały ustawione tak, żeby targetować bardzo precyzyjnie poszczególne osoby z informacjami, które będą mogły na nie wpłynąć. To może być jakaś propaganda polityczna, ale to może być po prostu zwykły marketing. Więc tutaj ta socjologia, która właściwie się rozpuszcza w socjotechnice, będzie coraz bardziej potrzebna, a z drugiej strony wydaje się, że właśnie ta religia ludzkości, o której mówił Comte, to nie została stworzona przez socjologów, tylko dzisiaj właśnie jest stworzona przez te globalistyczne elity, do których pani się odwołała. Te elity, które często z taką niechęcią, pogardą, może ledwo skrywaną nienawiścią, patrzy na takie zaściankowe narody, które mają jakieś tam swoje religie, jakieś swoje wierzenia i nie wie właśnie, że świat się zmienił, że teraz trzeba stworzyć globalną religię.
Sam Kongres Polska Wielki Projekt przeprowadza takie swoje badania socjologiczne. Gdyby pan mógł w dwóch słowach powiedzieć troszeczkę o tych badaniach, czemu one mają służyć?
My przede wszystkim chcieliśmy poznać Polskę. No i to poznać taką Polskę w sposób szczególny, bo oczywiście można zrobić takie badania, które robi na przykład CBOS. To są badania ankietowe, w których bierze udział reprezentatywna próba Polaków. I oczywiście to są też badania często bardzo precyzyjne, ale my chcieliśmy zrobić tak zwane badania w działaniu. To znaczy, od tego roku Polska Wielki Projekt wychodzi poza Warszawę i zaczynamy badać miejscowości mniejsze. Właściwie jeszcze zanim powiem, że badać, to robimy tam kongresy takie lokalne. W tym roku byliśmy i w Słupsku, w Ciechanowie, w Rybniku, w Suwałkach. I właśnie w takich mniejszych miejscowościach chcemy poznawać naszych partnerów, chcemy też poznawać to, co określamy jako archipelag polskości, właśnie takie elity patriotyczne, które nie są jeszcze przerobione na to polskojęzyczne chłopstwo, tylko takie elity, które chcą budować polską podmiotowość, czy też po prostu lokalność. W każdym razie chcą budować jakąś taką siłę, która się będzie składała na siłę Polski. I temu właśnie mają służyć te nasze badania. To ma być taka identyfikacja w ogóle potencjału Polski organizacyjnego, przywódczego, takiego wizyjnego. Polski poza centrum, bo no właśnie za często gdzieś się zatrzymujemy na Opłotkach, Warszawę, a zbyt rzadko chociażby jedziemy do Ciechanowa, który wydaje się tak blisko, a w sumie tak daleko i ma zupełnie inne problemy niż Warszawa.
Ja bardzo kibicuję temu projektowi kongresu w regionach. On trwa, będzie trwał w przyszłym roku, z tego co mi wiadomo. Także na wyniki też tych badań socjologicznych kongresu chwileczkę będziemy musieli poczekać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był członek zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt Michał Łuczewski.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień w magazynie Polska Wielki Projekt. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.